Na antenie Radia Maria rozpoczynamy czas porad ekologa. Dziś naszym gościem będzie pani profesor doktor habilitowana Ewa Solarska z Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Pracowni Żywności Ekologicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Natomiast tematem, na którym się zatrzymamy i o którym będziemy rozmawiać, jest znaczenie mikrobiomu przewodu pokarmowego dla zdrowia człowieka, czyli tego, co chyba popularnie możemy nazywać naszą florą bakteryjną. Na antenie jest już z nami pani doktor, pani profesor, szczęść Boże. Szczęść Boże, pani profesor, proszę nam pokrótce wyjaśnić znaczenie tego tematu, bo chyba jeżeli dobrze kojarzę, to chodzi o naszą florę bakteryjną, tak?
Tak, mikrobiom.
Więc prosimy bardzo.
Mikrobiom człowieka no jest bardzo, bardzo ważną częścią organizmu, gdyż odpowiada za bardzo wiele działań dotyczących zdrowia. Jeśli jest duża różnorodność mikroorganizmów zasiedlających ciało człowieka, to wtedy organizm poprawnie funkcjonuje. I w organizmie człowieka wyodrębniono aż 1000 gatunków mikroorganizmów, w tym są dziesiątki różnych rodzajów, czyli te rodzaje to jest ta wyższa jednostka systematyczna, niższa to gatunek. Ale jeszcze nie wszystkie drobnoustroje w organizmie człowieka zostały zidentyfikowane. I jakie to mikroorganizmy wchodzą w skład mikrobiomu człowieka? Otóż są to głównie bakterie, ale również grzyby, wirusy, archeony i pierwotniaki. I ogółem występuje w organizmie człowieka około 100 bilionów bakterii, które właśnie tworzą mikrobiotę ciała człowieka. Ważne są te interakcje między organizmami, między mikroorganizmami a organizmem człowieka, zwłaszcza które odbywają się w komórkach nabłonka i tych odpowiedzialnych za odporność. Mikrobiom człowieka obejmuje przewód pokarmowy, jamę ustną, układ moczowo-płciowy, układ oddechowy oraz skórę. Czyli w tych wszystkich częściach ciała znajdują się mikroorganizmy. I są tam i mikroorganizmy pożyteczne, jak również te, które przyczyniają się do powstawania chorób. Przy czym największym siedliskiem mikroorganizmów są jelita. I one, ta cała masa, prawie cała masa mikrobioty naszego ciała, czyli aż 95% znajduje się w jelitach. Czyli większość mikroorganizmów, które występują w organizmie człowieka, zasiedlają jelita. I jednocześnie jest to też ogromna liczba genów, które występują w tych mikroorganizmach. W stosunku do genów, które są w organizmie człowieka, jest to znacząco więcej. I te geny zapewniają bogactwo procesów biologicznych w przewodzie pokarmowym. I one, te mikroorganizmy znajdujące się w jelitach, nie tylko oddziałują na procesy trawienne, na procesy występujące w jelitach, ale mają też wpływ, oddziałują na pozostałe, nie tylko na funkcjonowanie przewodu pokarmowego, ale też innych organów. I ten skład mikrobiomu jest już komponowany podczas porodu. I na przykład jeśli kobieta rodzi w sposób naturalny, to mikrobiom dziecka jest bogatszy, bo wtedy uzyskuje więcej, przechodząc przez te drogi rodne, dziecko pozyskuje w tym czasie to bogactwo mikrobiomu od matki. Natomiast kiedy ten poród odbywa się za pomocą cesarskiego cięcia, wtedy ten mikrobiom noworodka jest znacznie uboższy. I podstawowa rola mikrobiomu jelitowego to przede wszystkim zachowanie stabilnego funkcjonowania przewodu pokarmowego, czyli tej bariery jelitowej, która jest bardzo ważna, o tym to powiem. Wspomaganie trawienia, produkcja witamin, na przykład witaminy K i pochodnych witamin z grupy B oraz krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych czy też rozkład toksyn. I w związku z tym odpowiedni skład mikrobiomu jelitowego zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia wielu chorób, w tym takich jak rzadziejące zapalenie jelita, zespołu jelita drażliwego, przeziębień, chorób z autoagresji, alergii i tym podobnie. No i też bardzo ważne znaczenie, duże znaczenie mikrobiomu ma też przy innych groźnych chorobach, jak na przykład nowotwory. Dlatego, że mikroorganizmy regulują działanie systemu odpornościowego. Jeśli odporność organizmu jest duża, dzięki właśnie dobremu funkcjonowaniu mikrobiomu, to wtedy nie wystąpią nawet te najgroźniejsze choroby. A skład mikrobiomu jelit też będzie miał wpływ na skuteczność terapii nowotworowych. Bardzo ważną funkcją jelit jest duży udział systemu nerwowego w jelitach. Mówi się, że jelita to drugi mózg, dlatego że jelita są otoczone siatką neuronów, takich samych, które występują w mózgu. Jest to tak zwana i poprzez nerw błędny, który łączy mózg z jelitami, dochodzi do porozumiewania się mózgu właśnie z tym systemem nerwowym tej osi jelitowej, jelitowo-mózgowej. I ten drugi mózg zarządza właśnie trawieniem, ale również emocjami. I kiedy na przykład mówi się, że mamy motyle w brzuchu, to te słowa wyrażają bliski związek między mózgiem a jelitami. I w ostatnich latach bardzo dużo jednostek naukowych przeprowadza badania składu mikrobiomu jelit, żeby stwierdzić, jaki jest ten skład i jaki on ma wpływ na funkcjonowanie organizmu człowieka. I na przykład główne typy bakterii, które znajdują się w przewodzie pokarmowym, to są tak zwane firmicutes oraz bakterioidetes. I one w sumie stanowią aż 90% bakterii zasiedlających przewód pokarmowy. Przy czym są to dwa typy, w skład których wchodzą rodzaje, w obrębie rodzajów, tak jak powiedziałam, gatunki. Pozostałe typy to actinobakteria, proteobakteria, fuzobakteria i wermukomikrobia. I wśród tych pierwszych dwóch, czyli firmicutes oraz bakterioides, wyróżniają się konkretne grupy bakterii, na przykład rodzaj Clostridium stanowi 95% wszystkich firmicutes. Czyli firmicutes to głównie bakterie z rodzaju Clostridium. No i ważnymi składnikami mikrobioty jelitowej są bakterie rodzaju Bifidobacterium. One wchodzą w skład typu Actinobacteria. No i drugą grupę stanowi, znaczy rodzaj, Archemantia w typie Verrucomicrobia. I ja jako osoba, która chciałam sobie sprawdzić mój skład mikrobiomu, brałam udział w projekcie badawczo-rozwojowym zatytułowanym Mapa Mikrobiomu Polski. Był on realizowany, ten projekt, w latach 2019-2020 przez polskie jednostki naukowe. Ja akurat uczestniczyłam jako pacjent, u którego wykonano te badania. Musiałam dostarczyć swój kał do badań, a celem projektu było stworzenie kompleksowego źródła wiedzy o mikroflorze bakteryjnej jelit mieszkańców Polski, a także zbadanie związków pomiędzy składem bakteryjnym jelit wolontariuszy, a ich stanem zdrowia, dietą oraz stylem życia. I zebranie tych informacji miało pozwolić na opracowanie nowych testów diagnostycznych, zaleceń dietetycznych wpływających pozytywnie na skład mikrobiomu jelitowego człowieka, zindywidualizowanych schematów terapeutycznych, a w konsekwencji rozwój medycyny spersonalizowanej, czyli takiej, która jest dostosowana do konkretnego organizmu człowieka. I jakie zatem bakterie występują w moim organizmie? U mnie stwierdzono 24,75% firmicutes. To znacząco mniej niż ogólnie stwierdza się w organizmach człowieka. I z tego powodu jestem zadowolona, bo właśnie firmicutes ma za zadanie trawienie tłuszczu. I to trawienie tłuszczu odbywa się tak dokładnie, że no każdy tłuszcz jest wychwytywany, strawiony, co ma wpływ na występowanie otyłości. I te osoby, które mają duży udział... Halo?
Tak, słyszymy Pani Profesor.
Te osoby, które mają duży udział tych bakterii z typu firmicutes, maksymalnie wykorzystują energię pochodzącą z tłustych pokarmów i mogą być otyłe.
To oznacza, że ten tłuszcz się jednak odkłada, a nie, że jest przez te bakterie rozkładany, tak?
Tak, to znaczy jeśli w wyniku spożywania tych pokarmów, które spożywamy, jest bardzo dokładnie ten tłuszcz wykorzystywany, to możemy doprowadzić do tego, że będziemy go mieli nadmiar. Mm-hmm. Bo przy mniejszej liczbie tych bakterii typu firmicutes, część tłuszczu będzie niestrawiona i ona przejdzie
przez
pokarmowy i zostanie wydalona.
Rozumiemy.
I ten drugi typ, Bacterioides, Bacteriodetes, stanowi u mnie 57,5%. Czyli to jest to dobrze, ponieważ mikrobiom, w którym większość stanowią te bakterie, kojarzony jest ze szczupłą sylwetką oraz rzadszym występowaniem stanów zapalnych w jelitach. To jest też bardzo ważne, bo stany zapalne w jelitach mogą prowadzić do występowania groźnych chorób. No i ten typ bakterii odgrywa też ważną rolę w nauce zachowań układu odpornościowego, czyli pomaga kontrolować gwałtowność reakcji immunologicznych, bo taka gwałtowność reakcji immunologicznych jest często niekorzystna i ten typ bakterii właśnie nie doprowadza, kontroluje, żeby nie doszło do takich gwałtownych reakcji immunologicznych. I przyczynia się również do rozkładania niestrawionego błonnika zwarzyn. To też jest ważne, który dociera aż do jelita grubego.
Pani profesor, Jeżeli mogę, pani profesor, jeżeli mogę zadać tylko pytanie, bo no, żyjemy tak. dzisiaj w czasach, tutaj pani powiedziała o tej potrzebie i dobroczynności tego mikrobiomu, który jest w nas, jest też na nas, bo tak jak pani wymieniała te wszystkie przestrzenie, w których te mikroorganizmy dobre i mniej dobre na nas żyją i w nas żyją. Natomiast no, żyjemy w czasach, człowiek, nauka, technika poszła bardzo do przodu i gdzieś też takie dbanie o zdrowie, czasami nawet przesadne dbanie, doprowadza do tego, że no dzisiaj używamy bardzo dużo jedzenia, przepraszam, które jest też nafaszerowane antybiotykami, czyli jak sama nazwa wskazuje, tym, co zabija tę florę bakteryjną, tym, co zabija. Jesteśmy również na antybiotyki narażeni przy okazji różnego rodzaju infekcji. No jednak każdy z nas doświadczył tego, że lekarze w wielu momentach te antybiotyki przepisują. Dziś kwestia pandemii, czyli różnego rodzaju płyny dezynfekcyjne i tym podobne. No higiena też, jakby to powiedzieć, w niektórych momentach nawet przesadna, która doprowadza do tego, że używamy wielu tych różnego rodzaju płynów dezynfekujących, czyszczących, różnego rodzaju mydeł, niemydeł, balsamów, żeli, etc., które mają nas oczyścić, ale czy one zawsze mają dobry wpływ na nas jako na ludzi i właśnie na ten nasz mikrobiom?
No na pewno nie. Te wszystkie czynniki, które ksiądz wymienił, mają niekorzystny wpływ na mikrobiom człowieka, bo antybiotyki, jeśli są spożywane, przepisane przez lekarzy i następnie spożywane, to one bardzo niszczą mikrobiom jelitowy. No najczęściej są przypisywane dodatkowo preparaty probiotyczne, czyli takie probiotyki w kapsułkach w innej formie, co jest bardzo wskazane, ale uważa się, że jeśli wykorzystuje się w terapii antybiotyki, to odbudowa mikrobiomu, takiego prawidłowego mikrobiomu jelitowego trwa aż 2 lata. Także należy stosować, prawidłowo się odżywiać, czyli dostarczać probiotyki z pożywieniem, probiotyki w formie też suplementów diety, jeśli jest takie wskazanie. No i właśnie ta odpowiednia dieta i w diecie odpowiednia ilość tych fermentowanych produktów, które zawierają dużą liczbę korzystnych dla zdrowia probiotyków.
Czyli właśnie, pani profesor, tutaj też chciałbym poprosić o to, żeby podać jakieś takie konkrety, bo jeżeli ktoś często zapada na choroby infekcyjne i często są mu te antybiotyki podawane, a tak jak pani profesor powiedziała, aż 2 lata trzeba czekać, żeby ten mikrobiom się w 100% odbudował, no tak. Więc tutaj trzeba jakieś takie dawki większe, czyli co? Kiszone ogórki, kapusta, kwaśne
tak,
mleko?
To są bardzo dobre, jogurt, na przykład jogurt bułgarski, bo tam jest taki rodzaj Lactobacillus bulgaricus, bardzo korzystny dla, jeśli chodzi o funkcjonowanie mikrobiomu jelitowego. Także te wszystkie produkty fermentowane, typu właśnie kiszona kapusta, kiszona.
Ważne, żeby było kiszone, a nie kwaszone, prawda?
Tak, tak, takie naturalnie, bo kwaszone to są po prostu niewłaściwie przygotowywane, bo to musi być naturalny proces kiszenia i wtedy wytwarzają się te specyficzne gatunki.
A pani profesor, czy dla nas niebezpieczne są też antybiotyki, które jemy przy okazji na przykład przetworzonej żywności, tak jak na przykład jemy mięso, no, które wiemy, że dzisiaj no, załóżmy fermy, kurze, które są tam nafaszerowane w wielu momentach, nie mówię, że każda, ale w wielu momentach są nafaszerowane antybiotykami. Czy my spożywając je również wpływamy negatywnie na nasz organizm? Czy one ulegają jednak destrukcji pod wpływem chociażby obróbki temperaturowej?
Nie, nie. One występują w tych produktach mięsnych i też bardzo negatywnie wpływają na florę jelita. i obniżają liczebność i w największym stopniu ograniczają właśnie występowanie tych pożytecznych mikroorganizmów w jelitach. Także trzeba unikać mięsa pochodzącego z tych dużych ferm. Najlepiej kupować mięso ekologiczne, a takowe można kupić, jest ono droższe, ale jest pewne. A ja tu chcę podkreślić, że jeśli chodzi o sposób odżywiania, to mięso należy znacząco ograniczyć jego spożywanie. Na przykład jeśli chodzi o mięso czerwone, to wystarczy go spożyć maksymalnie 100 gramów w ciągu tygodnia. Mięso białe 200 gram w ciągu tygodnia i pochodzące od ryb też 200 gram. I to nam wystarczy. A pozostała dieta powinna bazować na warzywach i owocach. Oczywiście sporządzanych w bardzo różnoraki sposób i gotowane, i świeże. Ale żeby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie mikrobiomu, to przede wszystkim powinniśmy się odżywiać warzywami i owocami.
Mm-hmm. A jeszcze w sprawie, nie wiem, czy to też, jakby to powiedzieć, jest zakres działania pani profesor, ale tutaj mówiliśmy też, no, ta perspektywa teraz tej dezynfekcji, częstego mycia i tym podobne, wiemy, że to błogosławione skutki, jeżeli chodzi o pandemię, natomiast wiemy, że to może mieć też negatywne skutki na chociażby tę florę bakteryjną, która jest na naszym ciele, a ona też przecież stanowi o naszej odporności.
Mówi się, że częste mycie
skraca
też
życie.
Tak jest szkodliwe, bo nas pozbawia tego korzystnego mikrobiomu skóry. I jeśli chodzi o higienę osobistą, no to ona powinna być przeprowadzana codziennie. Ale już taka kąpiel, na przykład to wystarczy, jeśli spłuczemy się na przykład pod prysznicem raz na 3 dni. I to jest wystarczające, żeby nie niszczyć tego mikrobiomu skóry. No i oczywiście nie używać tych środków, które niszczą bakterie, czyli takich, które zawierają silne środki dezynfekujące. I należy używać takich naturalnych, ekologicznych produktów.
No, pani profesor, a no jeżeli no rzeczywiście nasza praca no chociażby wymaga tego, żebyśmy rzeczywiście bardzo mocno i bardzo, bardzo intensywnie musieli się mieć, to w jaki sposób odbudowywać tę florę bakteryjną naszej skóry? No tak jak tutaj była mowa, przy okazji jedzenia, przy okazji stosowania antybiotyków możemy gdzieś tam starać się nadrabiać dietą. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie zewnętrzne, kwestie skórne,
jeśli chodzi o kwestie skórne, to też są takie preparaty probiotyczne, takie na przykład w formie sprayu. Warto się nimi opryskiwać, żeby odbudowywać ten mikrobiom skóry. Także są takie teraz preparaty, są firmy, które produkują takie preparaty do opryskiwania skóry w celu wzbogacenia mikrobiomu.
Poprosimy też, jeżeli są chętni nasi słuchacze do tego, żeby włączyli się w tworzenie naszej audycji. Przypomnę numer telefonu do naszego studia 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonie w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Naszym gościem jest pani profesor doktor habilitowana Ewa Solarska z Katedry Biotechnologii mikrobiologii i żywienia człowieka z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Pracowni Żywności Ekologicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Odbieramy pierwszy telefon. Halo?
Halo? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Szymon z Bielska.
Witam.
Ja mam 52 lata i ja tak 5-6 lat miałem takie różne dolegliwości żołądkowe. W brzuchu burczało, bulgotało, gazy miałem. I ktoś mi doradził, żeby wypić chociaż pół kieliszka jakiejś nalewki czy czegoś. No i teraz, słuchając audycję, chciałem się spytać, co pani doktor powie, czy taka jakaś nalewka z orzechów, z ziół dobrze wpływa, czy niedobrze. Ja powiem, że mi ulgę przynosi. Jak chcę coś nieraz pojem, nie codziennie, gdzieś po obiedzie wypiję taki pół kieliszka, no czuję ulgę. Uspokaja się w tym żołądku i teraz pytanie, czy to jest dobre działanie? Dziękuję. No,
są to ekstrakty roślinne z bardzo dobrych roślin, tak jak pan wymienił, orzech włoski czy inne. I one mają dużo antyoksydantów, które ograniczają liczebność tych szkodliwych bakterii, które tam u pana w przewodzie pokarmowym powodują te takie niewłaściwe działania, a one są też stymulantami tych pożytecznych bakterii. Czyli te ekstrakty, te nalewki, które pan wykorzystuje w diecie, no to one bardzo korzystnie właśnie oddziałują na skład mikrobiomu jelitowego.
Pani profesor, odbieramy kolejny telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas tu dzwonił? Panie
prowadzącemu i pani profesor, ja mam takie zapytanie. Co spożywać jak najwięcej, bo mam za wysoki cholesterol po prostu. To na to powinno być dobre, żeby go obniżyć. Bez środków tam jakichś sztucznych.
Dziękujemy bardzo. Poprosimy pani profesor o odpowiedź.
Na pewno obniżenie cholesterolu u pani wystąpi w wyniku spożywania dużej ilości warzyw i owoców, a zmniejszeniu spożycia mięsa i przetworów mięsnych. Dlatego, że no, cholesterol tworzy się... I ważne też jest, żeby spożywać witaminę K2, NK7, z tego powodu, że ona powoduje to właściwą dystrybucję wapnia w organizmie, czyli do kości, a nie do żył, bo te blaszki miażdżycowe odkładają się no właśnie w wyniku dystrybucji wapnia do żył, a cholesterol, wysoki cholesterol też nie jest jakąś przeszkodą, bo on tworzy się w następstwie właśnie uszkodzeń ścian komórek, ścian naczyń krwionośnych. I jeśli będziemy dbali o naczynia krwionośne, czyli będziemy zadbamy o to, żeby nie odkładały się te blaszki miażdżycowe, żeby te naczynia nie były kruche, to wtedy ten cholesterol będziemy mieli w odpowiednim poziomie. Więc nie jest to przyczyną główną cholesterol tych naszych niedomagań, a właśnie niewłaściwa dystrybucja wapnia i stworzenie się nadmiernej ilości.
Pani profesor, jeszcze tylko tak na zakończenie. Słyszałem taką teorię, że właśnie kiszonki różnego rodzaju pomagają w obniżeniu cholesterolu.
Tak, właśnie jak powiedziałam, wszystkie te produkty warzywne, fermentowane i niefermentowane, one będą wpływać bardzo korzystnie na układ krwionośny. I wtedy nie będzie się tworzył w nadmiarze cholesterol, bo cholesterol, tak jak powiedziałam, tworzy się w wyniku uszkodzeń ścian naczyń krwionośnych.
Czyli pani profesor, wracamy do klasycznych staropolskich metod. Kiszona kapusta, kiszone ogórki, różnego rodzaju inne kiszone warzywa.
I ważne też jest, żeby spożywać takie produkty, które będą wpływać na dobry nastrój człowieka, bo jeśli spożywamy odpowiednie produkty, to też możemy obniżać poziom depresji, lęków przez to, że w mikrobiomie występują mikroorganizmy, które wytwarzają neuroprzekaźniki, takie jak dopamina, serotonina i one właśnie wpływają na dobry nastrój człowieka.
Pani profesor, bardzo gorąco i serdecznie dziękujemy za ten czas, dziękujemy za te porady. Mamy nadzieję, że do usłyszenia i że będziemy mogli jeszcze korzystać z pani wiedzy. Bóg zapłać, wszystkiego
dziękuję
dobrego.
Dziękuję bardzo i chętnie będę uczestniczyć w kolejnych spotkaniach.
W poradach ekologa gościliśmy panią profesor doktor habilitowaną Ewę Solarską z Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Pracowni Żywności Ekologicznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a naszym tematem było znaczenie mikrobiomu przewodu pokarmowego dla zdrowia człowieka.